Dzień dobry, minister Michał Dworczyk.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tematów mnóstwo, ale zacznę od tego, jak przebiega kwarantanna wiceministrów, bo wiemy, że co najmniej dwóch jest wiceministrów jest na kwarantannie.
Jest kilku wiceministrów kilkunastu urzędników na kwarantannie, którzy są objęci kwarantanną i czekają na przeprowadzenie badań. To są osoby, które potencjalnie mogły zetknąć się z panem ministrem Michałem Wosiem.
A pan wie, ilu wiceministrów i z jakich resortów?
Te decyzje wydają służby sanitarne, w związku z tym ja nie wiem, ilu dokładnie urzędników, wiem, jak to wygląda w kancelarii premiera.
A jak to wygląda w kancelarii premiera?
Jest około 25 osób jeszcze, które nie przeszły badań i które w związku z tym są objęte kwarantanną. Te badania i kwarantanna trwały dla części osób od kilkudziesięciu godzin, dla części osób skończyły się wczoraj, po tym jak testy zostały zrealizowane i przyszły wyniki tych testów. Wszystkie były na szczęście negatywne. Natomiast część osób przechodzi jeszcze te testy i jest w związku z tym objęta nadal kwarantanną.
Panie ministrze, rozumiem, że wszyscy członkowie rządu, którzy mieli kontakt z ministrem Wosiem, zostali poddani testom.
Tak.
I nie były to takie testy jak w memach. Czy masz obecność koronawirusa? Zaznacz kratkę.
Ja takiego testu nie wypełniałem, a też przechodziłem test, więc zakładam, że pozostali też przeszli normalne testy.
Dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym, co się dzieje nie w kancelarii, tylko co się dzieje na przykład na granicy. Ja mam wrażenie, wie pan, że dzięki temu, co się stało, ja jestem młodszy jakieś 20 lat, bo to są te same komunikaty, co 20 lat temu. Czas oczekiwania 30 godzin, czas oczekiwania 40 godzin. Tutaj korek 20-kilometrowy, tam 30.
Pracujemy nad tym, żeby ten problem został rozwiązany. Wczoraj zostały podjęte decyzje o otwarciu kilku dodatkowych
przejść. Dlaczego nie można było otworzyć ich kilku więcej? Przecież wiadomo, że w czasach wspólnych, no, w czasach bez granic, ten ruch, choćby tranzytowy między Niemcami a Litwą czy Łotwą, jest potężny.
Pana redaktora pytanie zawiera w części odpowiedź, to znaczy do momentu, kiedy ruch był całkowicie bez granic, jak pan to określił, nie było żadnej infrastruktury, którą trzeba było na szybko odtwarzać. I to odtwarzanie i wprowadzanie procedur granicznych jest pewnym wyzwaniem. Stąd są pewne etapy. Najpierw była określona liczba przejść otwarta na granicy między Niemcami a Polską.
Ministrze, pan mi mówi, teraz że będą kolejne. Liczba, ale przecież można było od początku, można było to przewidzieć. Mało tego, ja tuż przed wejściem do studia dostałem SMS-a od zaprzyjaźnionego funkcjonariusza, wysoko postawionego funkcjonariusza Straży Granicznej, który w terenie, i on mnie pyta, w jakim celu litewski kierowca ciężarówki wypełnia kartę formatu A4, w której musi wypisać miejsce kwarantanny i telefon, czy nasza policja będzie go później sprawdzać pod Kownem czy pod bramą brandenburską. To wymaga, to generuje koszty i zwiększa czas.
No, jeżeli jest to tak, jak pan opisał literalnie, to rzeczywiście jest to bez sensu, ale być może jest to standardowa. Standardowy druk, który jest związany z tym, że część z tych kierowców zostaje w Polsce na dłużej, w związku z tym musi być ich miejsce pobytu znane służbom sanitarnym. Naprawdę trudno mi się odnosić do przytoczonego przez pana SMS-a, nie mając konkretnej wiedzy na temat danego przypadku.
Słyszał pan w naszych faktach informacji o tym, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej?
Słyszałem. Jest to problem, który powinniśmy jak najszybciej rozwiązać.
No jest to problem, który powinniśmy jak najszybciej rozwiązać, ale to pan powinien go rozwiązać, nie ja.
To prawda. Mówiąc my, mam na myśli rząd polski.
Panie ministrze, czy szkoły będą zamknięte aż do Wielkanocy?
Nie ma decyzji w tej sprawie.
Minister Piątkowski w zasadzie powiedział tak, absurdem byłoby otwieranie szkół.
Wszystkie decyzje w tej sprawie podejmuje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego lub Rada Ministrów. Takich decyzji według mojej wiedzy w tym momencie jeszcze nie ma, a te wszystkie działania podejmowane są w odpowiedzi na rozwój sytuacji. W tej chwili jeszcze tą sprawą się nie zajmowaliśmy i kwestia tego, czy szkoły będą zamknięte, będzie przedłużony ten czas, czy nie będzie, jeszcze nie było tej dyskusji.
Słyszał pan o tym, że w radach gmin czy mają się odbyć wybory, w kilku gminach mają się odbyć wybory uzupełniające do rad gmin, wybory wójta. Jak pan sobie wyobraża właściwie w czasach koronawirusa otwarcie punktów wyborczych i, przepraszam, wszyscy będą w maskach?
Wie pan, zorganizowanie wyborów uzupełniających, czyli nawet jak w pana i w pańskich informacjach RMF było to przytoczone właśnie w niewielkich gminach, jest możliwe. Tutaj oczywiście trzeba zachować szczególne względy bezpieczeństwa, te, które powinniśmy zachowywać na co dzień, czyli odpowiednie odległości. Być może niektóre osoby powinny mieć rzeczywiście być wyposażone w maski HEPA. Mówię o pracownikach, tych, którzy będą mieli najczęściej kontakt z ludźmi. To wszystko są bardzo indywidualne decyzje, które muszą podejmować osoby na miejscu. Trudno, żeby ze studia w Warszawie dawać recepty, jak przeprowadzić w małej gminie wybory uzupełniające do rady czy na stanowisko wójta.
Ale kwestia wyborów prezydenckich, które są zaplanowane na 10 maja, jest sprawą ważniejszą. Pan naprawdę wyobraża sobie, że w takiej sytuacji jak teraz będzie można na przykład przeprowadzić wybory prezydenckie w Polsce?
Wybory mogłyby być odsunięte, gdybyśmy wprowadzili jeden z trzech stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji. Żeby wprowadzić czy to stan klęski żywiołowej, czy stan wyjątkowy, czy stan wojenny, muszą być spełnione określone przesłanki. Na razie te przesłanki nie są spełnione.
Panie ministrze, pan doskonale wie, że jakby
nie mamy podstawy prawnej do tego, żeby przesuwać wybory. Być może sytuacja rozwinie się na tyle niekorzystnie.
Nie ma stanu klęski żywiołowej w tej chwili?
Nie, nie ma. Po to została w 2008 roku przyjęta ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych i epidemii, żeby wykorzystywać w niej zawarte narzędzia w sytuacjach takich, w których się znaleźliśmy.
Panie ministrze, niech pan odpowie na to pytanie, które postawiłem, jeśli mogę prosić. Czy pan sobie wyobraża, że w takich warunkach jak teraz można przeprowadzić wybory? Ja już nie mówię o kampanii wyborczej, której nie ma, ale czy można przeprowadzić wybory?
Ja wyobrażam sobie, że rząd powinien podejmować i parlament oraz pan prezydent, dlatego że w zależności od tego stanu, nadzwyczajnego, o którym mówimy, to te organy podejmują decyzje, więc wyobrażam sobie, że można wprowadzić taki stan, jeżeli sytuacja tego wymaga. Dzisiaj sytuacja tego jeszcze nie wymaga.
Nie wymaga.
Czy wyobrażam sobie, że może za tydzień sytuacja się zmienić? Tak, wyobrażam sobie, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Jak wygląda kampania wyborcza?
Kandydaci przenieśli swoją aktywność do internetu w dużej mierze i do wystąpień telewizyjnych czy radiowych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że oczywiście dominującym tematem jest koronawirus i to wszystkich nas interesuje i zajmuje przede wszystkim. Natomiast nie mówmy, że politycy nie występują w mediach.
Wybieramy prezydenta na następne 5 lat. Czy to nie jest jednak tak, że każdy z kandydatów powinien mieć szansę zaprezentowania jakiegokolwiek swojego programu? Ja nie mówię, że on go ma, ale ma szansę go przynajmniej zaprezentować. W tej chwili nie tylko nie może spotkać się z ludźmi, ale nie ma dostępu w zasadzie do mediów, bo wszystkie są zajęte jedną sprawą.
Panie redaktorze, dzisiaj rzeczywiście media są zajęte jedną sprawą. Wybory są 10 maja. Jak się rozwinie sytuacja? Zobaczymy. Oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że te wybory będą przesunięte, bo trzeba będzie wprowadzić czy to stan klęski żywiołowej, czy to stan wyjątkowy. Ale dzisiaj jeszcze nie ma wprowadzonego żadnego z tych stanów. W związku z tym dzisiaj w obecnie obowiązującym porządku prawnym nie ma takiej możliwości. Czy to się zmieni? Za tydzień.
Na rmf24.pl i w interi.pl spytam o dzisiejsze posiedzenie Rady Gabinetowej, a w zasadzie spotkanie, telekonferencję Rady Gabinetowej. Porozmawiamy o tym, czy PiS zawiesza swoich posłów w zamówienie prawdy oraz o zasiłkach i pomocy dla tych, którzy jej potrzebują. To wszystko w internecie. Słucham radia serdecznie. Dziękujemy.
Dziękuję.
No to zacznijmy od Rady Gabinetowej. To będzie telekonferencja właściwie, tak? Bo państwo się nie spotkają.
To będzie posiedzenie Rady Gabinetowej w formie telekonferencji.
No i o czym chcecie poinformować prezydenta?
Głównym przedmiotem, zgodnie z decyzją prezydenta, bo to pan prezydent zwołuje Radę Gabinetową, głównym przedmiotem obrad będzie pakiet gospodarczy, nad którym od kilku dni trwały prace, też w konsultacjach z panem prezydentem. Pan premier koordynował przygotowania tego pakietu Jest to propozycja, która będzie miała charakter stabilizujący, będzie dawała pewne bezpieczeństwo przedsiębiorcom, będzie, krótko mówiąc, odpowiedzią na te wyzwania i zagrożenia, które stają przed gospodarką.
Panie ministrze, ale do czego tutaj potrzebna jest Rada Gabinetowa? Bo Rada Gabinetowa, przypomnijmy naszym słuchaczom, to jest posiedzenie w składzie rząd plus prezydent.
Tak.
Co ma do powiedzenia w tej sprawie, w sprawie pakietu antykryzysowego, minister klimatu oraz minister spraw zagranicznych?
To jest formuła prawna, mówię o Radzie Gabinetowej.
Czy nie można
więc
było po prostu
prawna,
tak, zrobić tak, że rząd przyjmie pakiet antykryzysowy, po czym poinformuje grzecznie pana prezydenta o tym?
Po pierwsze,
jest to prościej i nie ma przynajmniej pojawiającego się zarzutu, że to jest wszystko po to, żeby Andrzej Duda robił sobie kampanię.
To znaczy, panie redaktorze, z tym ostatnim argumentem w ogóle nie chcę dyskutować, bo gdyby prezydent nie podejmował żadnej aktywności, tylko był, jak mówią niektórzy, zamknięty w pałacu, to byłyby zarzuty, że jest nieaktywny. Jak podejmuje aktywność, to są zarzuty, że jest aktywny, więc z takimi politycznymi argumentami to dyskutować w ogóle nie
to
chcę.
To bardzo wygodna formuła. Nie chce mi się rozmawiać.
Nie, no krótko mówiąc, co by było, co bym nie powiedział, to będzie to skrytykowane przez pana, więc wydaje mi się, że tutaj pozostaniemy przy swoich stanowiskach.
Panie ministrze, ja
ale
tylko
proszę mi pozwolić odpowiedzieć na zasadniczą część pytania.
Spytać.
Dlaczego pan prezydent w tym procesie? No dlatego, że pan prezydent część z tych działań sam zainicjował. Jak pan doskonale wie, możliwość inicjatywy ustawodawczej posiada zarówno rząd, jak i pan prezydent. Część rozwiązań rozpoczęto opracowywać w ramach Rady Ministrów i poszczególnych resortów. Część rozpoczął opracowywać pan prezydent. Warto było to w jednym pakiecie skupić. W związku z tym te były spotkania, rozmowy premiera z prezydentem w różnych formatach odbywające się i dzisiejsza Rada Gabinetowa, na której te wszystkie rzeczy zostaną podsumowane i przedstawione. Nie widzę w tym naprawdę nic nadzwyczajnego.
Pozwolę sobie zauważyć, że gdyby pan prezydent chciał pomóc potrzebującym, to spełniłby swoją obietnicę wyborczą i na przykład zainteresowałby się sprawą kredytów frankowych. Mówię to w sytuacji, w której frank szwajcarski osiągnął poziom 4,26 zł.
I pan, i ja mamy kredyty we frankach.
Ale
więc
ja nie mówię
musimy
w własnym
się,
imieniu, ja akurat
musimy
sobie daję
się
radę,
właśnie przekonywać, że jest to problem. Natomiast dzisiaj 38 milionów Polaków ma problemy i myślę, że przede wszystkim na nich powinniśmy się skupić. I ten pakiet, który został przygotowany...
Zamiast skupiać się na realnej pomocy, woli zrobić sobie radę gabinetową,
uważam,
której nie ma żadnych
to,
uprawnień.
Uważam, że jest to absolutnie niesprawiedliwe, to co pan mówi.
A jakie uprawnienia ma Rada Gabinetowa, proszę mi przypomnieć?
Ale Rada Gabinetowa nie jest Radą Ministrów, no więc właśnie, nie przejmuje ustawy, ale jest to formuła, którą wpisano do konstytucji, wpisano do naszego porządku prawnego i z jakiegoś powodu to zrobiono. Dlaczego? Dlatego, że w takich sytuacjach jak ta, w której się znaleźliśmy, poszczególne organy władzy powinny ze sobą współpracować.
Tak, panie,
w związku
tak,
z tym nie rozumiem, skąd ta niechęć, czy ten atak na to, że spotyka się Rada Ministrów z prezydentem i ustalają ważne gospodarcze rozwiązania, ważne z punktu widzenia
panie
wszystkich Polaków.
Z mojej strony nie znajdzie pan niechęci, bo ja tam nie bywam, nie jestem członkiem Rady Ministrów, więc nie będę na Radzie Gminowej, nie mam żadnej niechęci osobistej, a ja ataku tutaj nie ma. Ja dopytuję, bo widzę wyraźnie, tak jak i pan przecież, że Rada Gabinetowa nie ma żadnych uprawnień, literalnie żadnych. To,
no dobrze,
oczywiście.
To ja zadam panu w takim razie pytanie. Czy w takim razie
a będzie pan
lepiej
by
było...
moje honorarium za rozmowę chciał?
Jeżeli pan zechce się podzielić, to nie pogardzę. Mm-hmm. Wpiszę oczywiście, no mniejsza z tym. W każdym razie, czy lepiej jest, że przygotowanie pakietu ustaw i zmian ustawowych jest skonsultowane na etapie wstępnym, czy lepiej byłoby, żeby zostały przyjęte pewne ustawy, trafiły do prezydenta, a pan prezydent powiedziałby, tą skierujemy do weryfikacji do Trybunału Konstytucyjnego, tę podpiszę, a ta nie zostanie podpisana, bo mam wobec niej wątpliwości. Uważa pan, że tak byłoby lepiej, czy lepiej, że jest praca nad tym pakietem wspólna pod kierownictwem pana prezydenta, pana premiera, jest przygotowywany pewien pakiet rozwiązań gospodarczych.
Przekonał mnie pan naprawdę, na nic innego Polacy bardziej nie czekają niż na Radę
Gabinetową. Myślę, że wiele milionów Polaków czeka na te rozwiązania, które stworzą jakąś poduszkę.
Nie a propos poduszek, tylko a propos realnych rozwiązań. Czy Sejm przyjmie, pytam pana, bo pan jest nie tylko ministrem, ale i parlamentarzystą, członkiem Prawa i Sprawiedliwości, który w tym Sejmie ma większość, więc pytam, czy Sejm przyjmie poprawkę Senatu podnoszącą limit wieku zasiłku opiekuńczego do 15 roku życia. Już mówimy, o co chodzi. Chodzi o to, że dzieci zostały w szkole, zostaną zapewne do Wielkanocy.
W domu zostały.
W domu, przepraszam, oczywiście nie w szkole, naturalnie zostały w domu. Jeśli wierzyć ministrowi edukacji, pozostaną tam do Wielkanocy. Rodzice mają prawo do zasiłku opiekuńczego, ale uwaga, ekstra zasiłek opiekuńczy, ten dłuższy, mają go dostać tylko w wypadku, gdy ich dzieci mają do 8 lat.
A ten zwykły do 60 dni, proszę mi przypomnieć, rodzice dzieci do ilu lat mogą dostać?
Nie wiem, proszę pana.
To ja panu odpowiem, pana, do 8 lat. Jest no to dokładnie to samo rozwiązanie prawne, które od wielu lat obowiązuje. I proszę mi powiedzieć, co się w tej chwili wydarzyło, że mamy to akurat zmienić, ten zapis.
To się dlatego, zmieniło, że ja mamy masowo panu, zamknięte szkoły.
Ja powiem panu tak, tylko że zawsze tego rodzaju rozwiązania są pewnym kompromisem pomiędzy chęciami a możliwościami budżetu, możliwościami państwa. I teraz do tej pory no, nikt nie podnosił tego rodzaju argumentów, chociaż powtarzam, taki zasiłek przysługiwał rodzicom do 60 dni w ciągu roku, prawda? Teraz został poszerzony o te 14 dni na dzieci, których szkoły, czy żłobki, czy przedszkola zostały zamknięte, ponieważ jest kwarantanna, czy z innych powodów te placówki nie działają. I teraz co się nagle stało, że chcemy ten wiek zmieniać? I co się stało, że pojawiają się inne jeszcze pomysły? O ile do tej pory był wypłacany ten zasiłek na poziomie 80% wynagrodzenia, to pojawia się postulat, nie, teraz wypłacajmy na poziomie 100%. Czy to nie są pomysły czysto polityczne? Takie wręcz populistyczne?
Może i one są polityczne, bo wszystko, proszę pana, co robią politycy, jest polityką.
Ale nie wszystko jest populizmem. Ale
one,
dlatego, że jest
one realnie
też
mogą pomóc
pewna
ludziom.
Odpowiedzialność.
Zwłaszcza w sytuacji, w której wielu
też
z tych...
jest pewna odpowiedzialność za przedstawiane polityczne propozycje. I teraz powtarzam, ja wierzę w dobre intencje 95% polityków, natomiast wydaje mi się, że niedobrze...
A ja wierzę w dobre intencje 100%, no
ja
i co
nie
z tego?
A ja nie. Natomiast jeżeli są składane w takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, tego rodzaju pomysły, to zaczynam się zastanawiać, czy nie ulegają politycy pokusie tego, żeby właśnie jakiś kapitał polityczny zbijać na sytuacji, w której to się znajdujemy.
Panie ministrze, dlaczego PiS zawiesił panią Bernadetę Krynicką w prawach członka? Pani Bernadeta Krynicka jest byłą posłanką Prawa i Sprawiedliwości, jest kierowniczką w szpitalu w Łomży. No i pani Krynicka napisała na Facebooku, że nasz szpital jest nieprzygotowany, że głowa mała. Taką katastroficzną wizję nakreśliła, że nie ma żadnego sprzętu, a PiS zamiast wysłać sprzęt, wysłał jej pismo, że zawieszają w prawach członka PiS-u.
Ja rozmawiałem o tej sytuacji z profesorem Szumowskim i pan minister mówił, że jest to jedno z takich działań, mówimy te działania pani Bernadety Krynickiej, no, które wynika przede wszystkim z emocji, a nie z racjonalnych przesłanek. W ramach przekształcenia kilkunastu szpitali w Polsce, w każdym województwie co najmniej jeden szpital został przekształcony, szpital jednoimienny, czyli taki szpital, który jest dedykowany wyłącznie dla osób chorych,
przeznaczony
tak, dla osób chorych na koronawirusa, prawda? W tym momencie pozostali pacjenci są przeniesieni do innych placówek. Ten szpital uzyskuje dodatkowe wyposażenie. Mówię tu i o wyposażeniu takim trwałym, jak respiratory i tak dalej, jak i ochronę, środki ochrony medycznej, jak i dodatkowe finansowanie. Zdaje się, że za samą gotowość to jest dodatkowe 1,5 miliona złotych dla placówki w skali miesiąca. Oczywiście wśród niektórych osób wzbudza to emocje, bo ludzie się boją tego, że szpital w ich miejscowości, prawda, będzie szpitalem przekształcony w szpital zakaźny i będą tam przywożeni pacjenci, przynajmniej potencjalnie będą przywożeni. No i niestety pani Krynicka wszystko wskazuje na to, że uległa takiemu nadmiernemu niepokojowi i doprowadziła do sytuacji, która wywołała lokalny kryzys.
Dobrze.
Jak tak rozumiem decyzję o jej zawieszeniu.
Dobrze, to jeszcze wrócę do jednej sprawy, do sprawy wyborów prezydenckich. Pan mówi, że nie ma w tej chwili żadnego problemu, żeby te wybory w Polsce przeprowadzić.
Tak, nie powiedziałem.
Pan powiedział, że nie ma żadnych podstaw, by tych
w obecnie obowiązującym porządku prawnym dzisiaj nie ma do tego przesłanek, natomiast problemy są i rzeczywiście sytuacja za tydzień, dwa tygodnie może ulec zmianie.
We Francji przesunięto drugą turę wyborów samorządowych. Ja tu mam całą listę. W Serbii przygotowano wstrzymanie do wyborów parlamentarnych.
Co się w ostatni weekend wydało? Ale przepraszam, co się wydarzyło w ostatni weekend we Francji?
W Armenii przesunięto referendum konstytucyjne. Wybory mera Londynu przełożono o rok. W czterech stanach Stanów Zjednoczonych przełożono prawyboru demokratów. To są wszystko, oprócz oczywiście sytuacji w Wielkiej Brytanii czy Francji, kraje, w których, no i Stanów Zjednoczonych, ale na przykład Serbia, Macedonia, Armenia, to są kraje, w których liczba chorych, zakażonych koronawirusem jest dużo mniejsza. Oni wiedzą, że w tej sytuacji nie ma co ryzykować. My zamykamy szkoły, zamykamy restauracje, zamykamy linie lotnicze wewnątrzkrajowe. Mamy milion innych obostrzeń, a jednocześnie mówimy ludziom, idźcie sobie głosować.
Nie,
no panie ministrze,
nie,
błagam pana.
Nikt tak nie powiedział. My mówimy, zobaczmy, jak będzie się rozwijała sytuacja. Jeśli zostaną spełnione przesłanki, które powinny być spełnione przed wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, to rzeczywiście wtedy taki stan zostanie wprowadzony, a wybory zostaną przesunięte. Dopóki tych przesłanek nie ma, w obecnym porządku prawnym nie ma podstawy do tego, żeby odsunąć już termin wyborów. Czyli... Ale mogę to powtórzyć jeszcze trzeci raz, dlatego że ja nigdy nie powiedziałem, że wybory na pewno nie będą przesunięte. Nie. Być może będą. Ja powiedziałem, że to jest uzależnione od rozwoju sytuacji. I bardzo proszę precyzyjnie cytować moje słowa, skoro już pan się na to decyduje.
Wiecie, szanowny panie ministrze, nie mówiłem, że pan powiedział, że wybory na pewno będą. Powiedział pan natomiast, że nie ma w tej chwili żadnych podstaw,
Podstaw prawnych dzisiaj nie ma do tego.
Podstawą prawną, by przesunąć wybory, jest stan...
Prowadzenie stanu nadzwyczajnego,
tak,
któregoś
na
z trzech stanów nadzwyczajnych.
Żydowy.
Tak, albo stanu wyjątkowego. I dzisiaj przesłanek do tego nie ma, ponieważ...
Nie, jasne, cały kraj jest zamknięty w kwarantannie, nie ma klęski żywiołowej. Proszę państwa, idźcie sobie na imprezę.
No
tak,
okay,
do pana posła PiSu, do pana posła Woźniaka idźcie
to
na
tak
imprezę.
Możemy podsumować tą rozmowę.
No nie, no panie ministrze, przecież wszyscy widzą, że jest stan zupełnie nadzwyczajny i to nie formalnie, tylko realnie.
Mamy stan epidemii w Polsce.
Tak.
Mówi o tym ustawa z 2008 roku o chorobach zakaźnych i o zwalczaniu chorób zakaźnych i epidemii. Jakie narzędzia wtedy należy stosować? Z tej ustawy narzędzia wykorzystujemy. Ona jest podstawą prawną do 80 albo 90% naszych
działań. Panie
ministrze,
nie ma żadnego, nie ma w tym, nie ma tu nic do rzeczy to, że w sondażach króluje teraz Andrzej Duda, a poparcie dla niego w związku z pełnionymi obowiązkami i epidemią rośnie.
To znaczy ja nie widziałem żadnego sondażu, w którym w związku z epidemią rosłoby poparcie dla Andrzeja
Rozumiem.
Dudy, natomiast widziałem sondaże, w których Andrzej Duda odkąd kiedy mówimy o kampanii wyborczej, jest liderem. To prawda. Natomiast jakichś szalonych zmian w ciągu ostatnich trzech tygodni w sondażach nie zauważyłem.
Panie ministrze, pan jest jeszcze relatywnie młodym politykiem i będzie pan też politykiem, kiedy przyjdzie panu zapewne kiedyś być w opozycji. Wie pan co, będę panu przypominał tę postawę, jaką pan dzisiaj prezentuje. Będę panu ją przypominał, kiedy pan się będzie skarżył na rządzące.
Moja postawa można być sprowadzona do dwóch zdań. Nie przesądzamy, czy wybory się w terminie odbędą, czy nie. To jest pierwsze zdanie, a drugie, decyzje będziemy podejmować w zależności od tego, jak sytuacja będzie się rozwijała. Kropka. I to jest tylko i aż tyle. A pan redaktor stara się sugerować, że ja bagatelizuję sytuację, z jaką mamy do czynienia w Polsce i upieram się, że wybory na pewno muszą być przeprowadzone w terminie, bo nic się nie dzieje. Tego nigdy nie powiedziałem.
Pani poseł o bardzo zacnym nazwisku, Mazurek, powiedziała, że tak naprawdę jest świetnie, bo z sondażu wynika, że Andrzej Duda mógłby wygrać w pierwszej turze, co uchroniłoby nas przed wieloma komplikacjami. Zdaje się, że pani Mazurek po prostu powiedziała głośno to, na co wszyscy liczą po cichu.
To jeżeli pan pyta mnie, to ja odpowiadam.
To jest
ja
pana koleżanka partyjna,
początku,
nie moja.
Od początku, mnie kiedy została ogłoszona kampania wyborcza, liczę, że pan prezydent wygra w pierwszej turze. Natomiast jeżeli pan zapyta mnie,
czy w związku z tym,
chcemy narażać zdrowie Polaków? Odpowiadam nie. Rząd absolutnie nie robi tego i tego rodzaju supozycje są nieuzasadnione.
Trzymajcie się państwo zdrowo, a jakby co, to i tak rząd o was dba. Sami państwo słyszycie, dba o was po prostu. No dba, no. Dziękuję serdecznie.
Miłego dnia.